Są takie sprawy, historie kryminalne, które od lat nie mogą doczekać się rozwiązania. I to pomimo wielu poszlak wskazujących na jednego, a czasem na dwóch, a nawet trzech niezależnych potencjalnych sprawców. Tak jest w przypadku sprawy, o której dziś wam opowiem. Jestem niemal przekonany, że po jej wysłuchaniu sami będziecie mieć problem ze wskazaniem tego właściwego. Zapraszam do województwa lubuskiego, wówczas jeszcze zielonogórskiego. Przeniesiemy się dziś o przeszło 30 lat wstecz, do roku 1991. Jest sierpień 1991 roku. Stosunkowo już odległe czasy. Prezydentem Polski jest Lech Wałęsa, premierem Jan Krzysztof Bielecki. W Częstochowie odbywają się właśnie Światowe Dni Młodzieży, a w TVP2 trwają przygotowania do uruchomienia nowego programu informacyjnego Panorama. Pierwsze wydanie będzie miało miejsce dopiero za 2 tygodnie. Tymczasem my jesteśmy w Żaganiu, 28-tysięcznym mieście w zachodniej Polsce, 45 km na południe od Zielonej Góry i tyleż samo od granicy polsko-niemieckiej. Tu, w Żaganiu, przy ulicy Szprotawskiej, mieszka niespełna 18-letnia Joanna Tomczak. Joanna to rezolutna, towarzyska i atrakcyjna dziewczyna. Jest bardzo lubiana, bo swym optymizmem zaraża całe towarzystwo, z którym przebywa. Przy tym wszystkim ma również opinię osoby spokojnej i skrytej. Ma rozległe zainteresowania. Gra na skrzypcach. Niedawno jeszcze pobierała naukę gry na tym instrumencie w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Żaganiu. A w tym roku, dokładnie nieco ponad miesiąc temu, skończyła szkołę krawiecką w sąsiednich Żarach. Świadectwo ukończenia szkoły jest już w szufladzie. Pozostał jeszcze do zaliczenia egzamin czeladniczy. Moda to jej konik. Lubi szyć, przerabiać, tworzyć coś z niczego. Po uzyskaniu dyplomu czeladniczego planuje otworzyć własny zakład krawiecki. Marzy o rodzinnym biznesie. Ale póki co są wakacje 1991 roku. Pierwszy miesiąc wakacji, cały lipiec, Joanna spędza z rodzicami w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Niesłysz w Niesulicach. Przyjemne z pożytecznym. Rodzice sezonowo tu pracują. Mama Joanny, Stefania, jest szefową kuchni w ośrodku. Tata, Jerzy, pracuje w recepcji. A Asia zatrudnia się tu na 1 miesiąc w charakterze kelnerki na stołówce. W ośrodku przebywa również chłopak Joanny, Romek. Parze układa się ostatnio nie najlepiej. Ich związek obfituje w właśnie nieporozumienia i stosunkowo częste kłótnie. Wśród ich powodów dominuje jeden szczególny – zazdrość. Romek, starszy o 5 lat od Asi, jest bowiem wręcz chorobliwie o nią zazdrosny. Miesięczny okres pracy Joanny w ośrodku, jako kelnerka, jest dla niego niewątpliwie ciężkim okresem. W konsekwencji dla obojga. Dlatego po wypełnieniu zobowiązania już 3 sierpnia Joanna opuszcza rodziców i wraca z Romkiem do Żagania. Jadą autokarem. Droga nie jest spokojna. Chłopak próbuje nakłonić 18-latkę, aby pojechała do niego. Ta jednak, tak na dobrą sprawę, ma już go dość. jego zachowania, jego postępowania. Na dodatek Romek jest już dość mocno podpity, więc kategorycznie Joanna się na to nie zgadza. Nie chce jechać do niego. Kłótnia jest na tyle poważna, że Asia na jednym z przystanków postanawia wysiąść i już bez towarzystwa Romka wrócić do żagania kolejnym autobusem. Na czas nieobecności rodziców, którzy jeszcze do końca sezonu będą pracować w ośrodku w Niesulicach, postanawia zamieszkać, czy też zatrzymać się po prostu u starszej siostry. Siostra Lilianna, zwana przez najbliższych Anną i ja takim imieniem będę się posługiwał, jest już mężatką i mieszka w innej części żagania przy ulicy Konopnickiej. Tam też po powrocie do miasta się udaje. Od tej pory w swoim domu na Szprotawskiej, w domu rodziców, pojawia się sporadycznie. Pociuchy czy podlać kwiatki, przewietrzyć mieszkanie. Każdą noc spędza jednak u siostry. Dwa dni po powrocie z Niesulic Romek oddaje Asi torbę, którą opuszczając autobus zostawiła. Później jeszcze Roman kilkukrotnie nachodzi dziewczynę, ale ta nie chce z nim rozmawiać. Mijają dwa tygodnie. Jest 17 sierpnia 1991 roku. Sobota. Joanna z przyjaciółką Ewą planuje wieczorne wyjście na imprezę. Po uprzednim poinformowaniu siostry o swoich planach, przed godziną 16 wychodzi z Ewą na plenerową dyskotekę, która odbywa się przed Żagańskim Pałacem Kultury. Po drodze umówieni spotykają się z chłopakiem Ewy. Niestety krótko po dotarciu na imprezę zaczyna padać, wskutek czego cała trójka zmuszona jest zmienić plany. Dyskoteka pod gołym niebem przestaje mieć rację bytu. Wspólnie po krótkiej burzy mózgów postanawiają więc udać się na domówkę do sąsiada chłopaka Ewy, do Tadeusza, na żagańskie Laski. Laski, zwane też Forstkolonią, to taka dzielnica, czy też osiedle jednorodzinnych domków w Żaganiu. Korzystają z taksówki i docierają na miejsce, na ulicę Spokojną. Na domówce, jak to na domówce, jest dość głośno, wesoło, są drinki, ale Asia nie chce pić. Odmawia pod pretekstem nie najlepszego samopoczucia, bólu brzucha. Jej przyjaciółka Ewa wypija dwa, może trzy drinki, a następnie zasypia. Tymczasem Asia nie bawi się dobrze. Około 22:30 pod pretekstem obiecanego rodzicom powrotu do 11:00 decyduje się opuścić imprezę. Jest ciemno, do domu siostry ma pieszo jakieś 2,5 kilometra, więc przyjmuje ofertę jednego z kolegów, Staszka, który proponuje odprowadzkę. Po przejściu kilkuset metrów, kiedy są w okolicy wytwórni kryształów przy ówczesnej ulicy Iłowańskiej, dziś jest to ulica Lotników Alianckich, rozpętuje się burza. Idą jeszcze chwilę, Staszek oferuje przeczekanie deszczu pod wiaduktem, który jest kawałek dalej, ale Joanna nie chce czekać ani chwili. Twierdzi, że się spieszy i musi iść. Chłopak w tej sytuacji rezygnuje z dalszego odprowadzania dziewczyny. Joanna biegnie dalej sama w kierunku domu siostry, do którego ma jeszcze 1,5 kilometra, a Staszek po krótkim przeczekaniu deszczu wraca na domówkę. Mija noc. Nieprzespana noc w domu Anny, która z coraz to większym niepokojem godzina po godzinie oczekiwała powrotu siostry. Nie doczekała się. Bladym świtem postanawia zadzwonić do Ewy, z którą poprzedniego dnia Asia wyszła na dyskotekę. Ta informuje o poczynionej zmianie planów, o tym, że szybko z dyskoteki przenieśli się na domówkę na Forstkolonie, a tam, cóż, po wypiciu drinka po prostu zasnęła i niewiele szczegółów pamięta. Ale kiedy opuszczała imprezę, Asi już na pewno nie było. Nie są to informacje, które w jakikolwiek sposób by Annę uspokoiły. Telefon nasz Protawski, gdzie teoretycznie też mogła się udać po imprezie, pomimo że miała znacznie dalej, też milczy. Mocno już zaniepokojona Anna dzwoni do rodziców Doniesulic, informując o tym, co się stało. Wspólnie ustalają, że trzeba powiadomić policję. Anna zostaje w domu na wypadek powrotu siostry, a jej mąż, szwagier Asi, udaje się na policję. Funkcjonariusz przyjmuje zgłoszenie, ale zdecydowanie nie wygląda na osobę, która zaraz postawi na nogi cały komisariat. Sugeruje natomiast, aby rodzina lepiej sprawdziła, czy Joanny na pewno nie ma w domu. Jako że siostra, ani tym bardziej szwagier, nie dysponują kluczami do mieszkania przy Szprotawskiej, wzywają na pomoc straż. Przybyli na miejsce strażacy, przy użyciu wysięgnika dostają się do mieszkania na pierwszym piętrze przez, jak się okazuje, otwarte okno. Pomimo braku śladów włamania, mieszkanie wygląda na splądrowane. W małym pokoju zajmowanym przez Joannę, ujawnione zostają wyraźne ślady przeszukania szafek i szuflad. Ubrania wewnątrz są w nieładzie, część z nich na podłodze. W dużym pokoju natomiast od razu rzuca się w oczy przewrócone drzewko figowe, wyrwane z dużej donicy. Po Joannie jednak ani śladu. Natychmiast o wyniku przeszukania mieszkania powiadomieni zostają rodzice przebywający w Niesulicach. Ci, coraz bardziej przerażeni, postanawiają wrócić do żagania. W trybie pilnym zwalniają się z pracy, wsiadają do samochodu i udają się w 100-kilometrową podróż do żagania. W salonie, w którym leży wyrwany z donicy fikus, pani Stefania doszukuje się śladów jakiejś szamotaniny. Tomczakowie aktualizują zgłoszenie na policji o włamanie do mieszkania, wiążąc je z zaginięciem Joanny. To skłania policję do działania i ustalenia osób, które jako ostatnie miały kontakt z 18-latką i tych, które ewentualnie mogą być odpowiedzialne za jej zniknięcie. Przesłuchują uczestników domówki, w której Joanna brała udział feralnego wieczoru. Zeznania współbiesiadników prowadzą do konkluzji, że Asia podczas imprezy nie piła, że spieszyła się do domu na określoną godzinę, że wyszła około 22:30 i że odprowadzał ją Stanisław Eł. Uwagę śledczych przykuwają zadrapania na twarzy chłopaka. Staszek nie wzbudza zaufania funkcjonariuszy. Podczas przesłuchań jest opryskliwy, bardzo emocjonalnie reaguje na pytania, łatwo się denerwuje. Staje się głównym podejrzanym. W toku śledztwa nie udaje się jednak udowodnić mu winy. Śledczy ostatecznie uznają alibi dane chłopakowi przez kolegów, którzy zeznają, że po około 30 minutach od wyjścia z Joanną wrócił na imprezę na spokojną i kontynuował zabawę. Ponadto znalazły się trzy osoby, które zeznały, że widziały Joannę w okolicach godziny 23 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza, a więc już po rozstaniu z odprowadzającym ją Staszkiem. Na tej podstawie, a także na podstawie wyników badania wariografem, Stanisław Eł zostaje wyłączony z kręgu podejrzeń. Ale przesłuchania biesiadników i znajomych przynoszą jeszcze dwie ciekawe informacje, które pozwalają pchnąć śledztwo na inne tory. Otóż Ewa, przyjaciółka Asi, dzieli się informacją, że ta zwierzyła jej się ze swoich obaw, iż może być w ciąży z Rąbkiem. Staszek z kolei, który odprowadzał nastolatkę, zeznaje, że ta bardzo się spieszyła, bo jeszcze tego wieczora chciała się z kimś spotkać. W ten sposób w kręgu podejrzanych znajduje się Roman. Zostaje przesłuchany kilkukrotnie. Poddany zostaje też badaniu wariografem, ale jemu również nie udaje się udowodnić winy. Ponadto ma alibi, dane przez matkę. W noc zaginięcia Joanny był w domu. Roman zostaje więc oczyszczony z zarzutów, a śledczy zaczynają wiązać zaginięcie dziewczyny z dwoma zdarzeniami, które nastąpiły niedługo po zniknięciu Joanny w okolicach miejsca, gdzie widziana była po raz ostatni, kiedy to dwukrotnie ktoś próbował podstępem zaciągnąć młode dziewczyny do auta. Bezskutecznie poszukują sprawcy bądź sprawców tych prób porwań. Państwo Tomczakowie, widząc nieporadność działań policji, na własną rękę przeprowadzają śledztwo. W jego toku docierają do małego zakładu krawieckiego, w którym chłopak, który odprowadzał ich córkę z domówki feralnego wieczora, był zatrudniony. Rozmawiają z jego pracodawcą. Ten opowiada im historię z poniedziałku 19 sierpnia, pierwszego dnia po feralnym weekendzie. Staszek przyszedł wówczas do pracy z widocznymi śladami zadrapania na twarzy. Pan Ludwik zwrócił nawet żartobliwie na nie uwagę, ale Staszek rzucił tylko, że wywrócił się na rowerze. Tego samego dnia poprosił też swojego pracodawcę o użyczenie samochodu. Potrzebował zawieźć matkę do lekarza, do Nowogrodu Bobrzańskiego lub Zielonej Góry. Miał wrócić do godziny 12. Wrócił jednak 4 godziny później. Oddał auto z widocznym uszkodzeniem zderzaka, urwaną listwą na drzwiach i mocno zabrudzone. Ślady ziemi były nawet w bagażniku. W międzyczasie okazało się też, że wcale nie zawoził nim nigdzie matki. Kiedy pan Ludwik zaczął wypytywać, co robił z jego samochodem, Staszek się zdenerwował, a następnego dnia już do pracy nie przyszedł. Cała ta historia daje Tomczakom wiele do myślenia. Przekazują swoje ustalenia i przemyślenia na policji, ale funkcjonariusze uznają, że to są tylko poszlaki, a kluczowego dowodu wciąż nie ma. Poza tym chłopak ma alibi. Mija rok. Jest 13 września 1992 roku. W lesie, prawie 30 km od Żagania, bliżej Żar, pomiędzy miejscowościami Mielno i Rusocice, grzybiarze penetrujący okolice ujawniają zeszkieletowane ludzkie zwłoki. Są płytko zakopane, jakby rozkopane przez zwierzynę. Jako że zwłoki są w stanie daleko posuniętego rozkładu i identyfikacja jest znacznie utrudniona, zarządzona zostaje próba identyfikacji przy wykorzystaniu metody superprojekcji, czyli porównania parametrów i kształtu czaszki ze zdjęciem przyżyciowym wytypowanej potencjalnej ofiary. Kształt czaszki ujawnionego w lesie ciała okazuje się zgodny ze zdjęciem Joanny Tomczak. Tomczakowie po serii traumatycznych przeżyć związanych z identyfikacją ciał, które ostatecznie okazały się ciałami innych osób, w tym przypadku nie decydują się już na identyfikację. W związku z czym jeszcze przed wynikiem superprojekcji Joanna zostaje pochowana w bezimiennym grobie jako kobieta NN. Minie jeszcze wiele lat, długie 15 lat, zanim rodzina uzyska przekonanie, że znalezione wówczas ciało należy do ich krewnej. Tomczakowie nie uznali wyniku superprojekcji, nie chcieli się z nim pogodzić, dlatego dopiero w 2007 roku, po zarządzonej na prośbę rodziny ekshumacji i przeprowadzeniu możliwego już wówczas i powszechnego w zastosowaniu badania DNA, nie ma żadnych wątpliwości, że to ciało Joanny Tomczak. Ale wróćmy jeszcze do lat 90., by zachować chronologię zdarzeń. 9 miesięcy po ujawnieniu zwłok, 16 czerwca 1993 roku, śledztwo w sprawie śmierci Joanny Tomczak zostaje decyzją prokuratora rejonowego w Żarach umorzone. Rodzice dziewczyny, mając głębokie przekonanie, wręcz pewność, że sprawcą zabójstwa ich córki jest Stanisław Eł, nie mogą się z tym pogodzić. nie poprzestają w działaniach zmierzających do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności. Tymczasem w lutym 1994 roku następuje nieoczekiwany zwrot w sprawie. Siostra, porządkując rzeczy, również te należące do Asi, w jednej z książek znajduje kopertę i list. List zaadresowany jest do Joanny, a jego nadawcą jest niejaki Piotr G., zawodowy żołnierz, którego, jak się domniemuje, Joanna musiała poznać kilka miesięcy przed zaginięciem. Treść listu wskazuje na bliską zażyłość, ale jego fragment szczególnie zwraca uwagę i mrozi najbliższych. Masz u mnie dług, za który musisz zapłacić. List o treści wyglądającej na groźbę zostaje przekazany śledczym. Od tej pory to Piotr G. zostaje głównym podejrzanym. Odnaleziony po 3 latach list daje podstawę do przyjęcia wersji, że zabójstwa dokonał jego autor. Śledztwo zostaje wznowione i przekazane właściwej jednostce, prokuraturze garnizonowej w Zielonej Górze. Piotr G. zostaje przesłuchany, ale wypiera się znajomości z Joanną. Podczas kolejnego przesłuchania zmienia zeznania. Przypomina sobie, że poznał Joannę i rzeczywiście był jakiś dług, ale tłumaczy, że to on miał dług wobec niej, a nie odwrotnie. Tłumaczenie wydaje się kuriozalne, bo z jednej strony przeczy treści listu, a z drugiej i tak w żaden sposób nie oczyszcza go z zarzutu, a wręcz przeciwnie. Piotr G. zostaje również poddany badaniu wariografem i choć wynik nie jest jednoznaczny, jego interpretacja nie pozwala oczyścić go z zarzutu, to jednak nie udaje się udowodnić sprawstwa żołnierzowi. Ponadto najbliżsi dają podejrzanemu alibi na feralny wieczór i noc z 17 na 18 sierpnia 1991 roku. Nie udaje się go podważyć. Śledztwo przeciwko Piotrowi G. zostaje umorzone z braku dowodów na popełnienie przez niego przestępstwa. Do dziś, pomimo wielu publikacji w prasie i telewizji, programów emitowanych na przełomie lat w 997 dwukrotnie, w listach gończych, w interwencji, uwadze, pomimo wyznaczonej nagrody za wskazanie sprawcy, nikt nie odpowiedział za śmierć niespełna 18-letniej Joanny Tomczak, za morderstwo popełnione 31 lat temu. Muszę jeszcze wspomnieć, że znalezione w 1992 roku ciało pozbawione było biżuterii, którą 18-latka posiadała wychodząc na dyskotekę. Nie było też przy niej kluczy do mieszkania rodziców, które to mieszkanie, jak wiadomo, zostało splądrowane w noc zaginięcia. Czy można więc przyjąć, że motywem zbrodni był rabunek? Czy sprawca tego czynu próbował zatrzeć ślady wskazujące na niego, na co może wskazywać splądrowanie mieszkania w celu, jak się wydaje, znalezienia jakiegoś przedmiotu, dokumentu, czy może notatnika albo pamiętnika, który mógłby na niego naprowadzić? Nic wartościowego bowiem z mieszkania nie zginęło, potwierdzają to rodzice. Sekcja zwłok pozwoliła ustalić, że przyczyną śmierci Joanny Tomczak było uduszenie w wyniku złamania kości gnykowej, które nastąpiło prawdopodobnie wskutek kolankowania. Nie wiadomo, czy została zgwałcona. Stan rozkładu nie pozwolił tego ani potwierdzić, ani wykluczyć. Wywiezienie ciała prawie 30 km od Żagania i porzucenie go w lesie w zupełnie odludnym miejscu z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością dowodzi, że Joanna znała swoją ofiarę. Przypadkowy sprawca po prostu zostawiłby ciało i uciekł. Kto więc dokonał tej zbrodni? Stanisław? Roman? Piotr? A może żaden z nich, może zrobił to jeszcze ktoś inny? Jaki tak naprawdę był motyw tej zbrodni? Czy rodzina kiedykolwiek się tego dowie? Czy prawda ujrzy wreszcie światło dzienne, a sprawca zostanie postawiony w stan oskarżenia? Czy winny poniesie zasłużoną karę? 4 lata temu sprawą zainteresowali się specjaliści z Archiwum X. Sprawca na pewno nie może i nie powinien spać spokojnie.